Mózgowe porażenie dziecięce jest to rodzaj zaburzeń centralnego układu nerwowego. Wynikają one z niepostępującego uszkodzenia mózgu. Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia tej grupy chorób? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. Chcemy też nią zachęcić mieszkańców regionu do ofiarności na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, które potrzebuje pieniędzy na salę doświadczania świata dla pacjentów z tą grupą chorób. A gośćmi audycji są doktor nauk medycznych Barbara Kiryluk, neurolog dziecięcy ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel. Witam panią.
Witam pana. Witam państwa.
Na co dzień pani też jest neurologiem, który pracuje w dziecięcym szpitalu klinicznym, w związku z tym bardzo rozległy kontakt właśnie z dziećmi. I pani Monika Leciewicz-Chryciuk, fizjoterapeutka, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel. Witam panią.
Dzień dobry.
A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Co to jest w ogóle mózgowe porażenie dziecięce i jak często występuje pani doktor?
Mózgowe porażenie dziecięce jest w zasadzie zespołem objawów chorobowych, związanych głównie z zaburzeniami ruchu, z zaburzeniami postawy, także z wieloma objawami z tym powiązanymi i wynika przede wszystkim z uszkodzenia mózgu niedojrzałego, będącego jeszcze w fazie cały czas rozwoju. Ważne jest, żeby pamiętać, że mózgowe porażenie dziecięce jest zaburzeniem niepostępującym. Jeśli chodzi o częstość mózgowego porażenia dziecięcego, to waha się ono od 1,4 do 3 na 1000 żywo urodzonych niemowląt. I mimo poprawy opieki położniczej w dzisiejszych czasach, ta częstość w zasadzie nie zmienia się od lat. Wiąże się to też z przeżywaniem dzieci coraz wcześniej urodzonych z różnymi zaburzeniami, które wcześniej umierały.
A kiedy najczęściej dochodzi do tego uszkodzenia tkanki mózgowej?
Do uszkodzenia może dojść w zasadzie w każdym wieku, już od momentu poczęcia, a więc jeszcze w okresie ciąży. Często dochodzi w okresie tym okołoporodowym, ale także w okresie noworodkowym, czy niektórzy zajmujący się tym problemem twierdzą, że do końca pierwszego roku życia. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zaburzenia, chorób, to też wynikiem może być zespół mózgowego porażenia dziecięcego.
Gdzieś przygotowując się, wyczytałem, że około 60% to są właśnie te przypadki uszkodzenia jeszcze przed narodzeniem.
Tak się uważa, owszem.
Tak się uważa, ale dowodów na to takich czystych nie ma, bo to trudno jest powiedzieć, kiedy nastąpiło tak naprawdę do końca. Czy da się taką ustalić moment?
Jeżeli mamy typowo obciążony poród, dziecko urodzone w zamartwicy czy wcześniaka, to możemy jednak przypuszczać, że wówczas doszło do takiego uszkodzenia. Zaś też nie możemy jednocześnie wykluczyć, że już w ciąży do takiego uszkodzenia mogło dojść.
A jakie mogą być w ogóle przyczyny takiego uszkodzenia?
Ta etiologia jest zróżnicowana. Uważa się, że już choroby matki, różne somatyczne zaburzenia ze strony układu krążenia, układu oddechowego mogą być przyczyną. Wszelkie zaburzenia samej ciąży, gestoza, prawda, nadciśnienie u matki, ale również wynikające, tak jak powiedziałam wcześniej, z okresu okołoporodowego, a więc z powikłań samego porodu. Także wcześniactwo jest częstą przyczyną mózgowego porażenia dziecięcego, jak również schorzenia już samego niemowlaka czy noworodka w tym pierwszym okresie rozwojowym.
A czy są jakieś choroby, które przechodzi matka i które mogą właśnie wpłynąć na powstanie tego porażenia?
Nie ma konkretnych chorób, prawda, bo te wszystkie choroby infekcyjne mamy, która przechodzi, czy różyczkę, czy cytomegalię, czy toksoplazmozę, wiążą się z zespołem wrodzonej właśnie, czy cytomegalii, różyczki, czy toksoplazmozy, nie są sensu stricto mózgowym porażeniem dziecięcym. Więc nie ma konkretnej, prawda, konkretnej infekcji, która spowoduje akurat mózgowe porażenie dziecięce.
Czyli łączenie na przykład tej różyczki z porażeniem mózgowym to jest błędne.
Raczej tak. Różyczka wrodzona ma raczej inne objawy niż typowe mózgowe porażenie dziecięce.
I mózgowe porażenie dziecięce zależy od genów, czy nie?
Nie.
Czyli nie jest to obciążone
genetycznie. Nie jest absolutnie, nie ma podłoża genetycznego.
No jasne. A w takim razie, czy jeżeli ta tkanka mózgowa się uszkodziła, nie wiemy jak to dokładnie się stało, ale czy można ją naprawić?
Wiemy, że oczywiście uszkodzone neurony nie odrodzą się, prawda? Zaś istnieje kompensacja tak zwana fizjologiczna i odpowiednio włączona terapia w odpowiednim czasie, no jak najwcześniej, jest w stanie, że tak powiem, spowodować, że utracone funkcje zostaną przejęte przez części mózgu, które nie zostały uszkodzone. Nazywa się to w medycynie plastycznością mózgu.
Czyli on się uczy czegoś, czego, do czego nie był
dokładnie
przygotowany. Ale jest w stanie zastąpić.
Tak, jest w stanie przejąć niektóre funkcje, tak.
A jaka jest świadomość w ogóle społeczna, jeśli chodzi o to właśnie porażenie mózgowe dziecięce?
Trudno mi powiedzieć, jaka jest świadomość wśród ludzi powszechnie, prawda?
Bo ja
zaś
o...
lekarze rodzinni uważają, że uważam, że mają coraz większą świadomość tego, ponieważ no, obserwujemy bardzo dużą ilość pacjentów kierowanych, już niemowlaków w najwcześniejszym okresie życia, kierowanych do poradni, prawda, z różnymi zaburzeniami.
A czy taka większa wiedza rodziców, między innymi ten program ku temu przecież zmierza, jest potrzebna, żeby wcześnie właśnie zobaczyć, zaobserwować albo w ogóle dostrzec jakieś objawy, które mogą wskazywać na to?
Na pewno tak, ponieważ jednak rodzic przebywa z dzieckiem 24 godziny na dobę i on jest w stanie najczęściej wyłapać i najwcześniej, powiem szczerze, objawy, które mogą być niepokojące. Lekarz rodzinny ogląda dziecko od czasu do czasu, prawda? I on oczywiście do jego obowiązków należy wychwytywanie jak najwcześniej, ale to właśnie rodzic jest chyba najlepszym obserwatorem i ta świadomość wśród rodziców na pewno jest bardzo potrzebna.
Podnoszenie świadomości to także jeden z celów Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym, jasny cel. Ja chciałbym zapytać pani Moniko, od kiedy wasze stowarzyszenie zajmuje się właśnie szerzeniem wiedzy na ten temat tutaj?
Stowarzyszenie działa od 2000 roku. Takie były jego początki, wtedy zostało zawiązane i od tej pory stale się rozwija. Więc tutaj to szerzenie wiedzy, myślę, że od samego początku jednak było właśnie jednym z tych celów na początku, na zasadzie samopomocy między rodzicami. Wraz ze wsparciem oczywiście też medycznym ze strony lekarzy, ze strony terapeutów, a na przestrzeni lat coraz bardziej rośliśmy w siłę, zdobyliśmy nowy budynek, w którym mieścimy się do tej pory. Też kadra się poszerzała, zmieniło się w ogóle, tak naprawdę zmieniło się wszystko, ponieważ teraz w stowarzyszeniu funkcjonuje ENZOS, Ośrodek Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci, funkcjonuje szkoła i przedszkole, więc to wszystko, tak jak mówię, no cały czas bardzo mocno się rozrasta, do tego zmierzamy. I też na tym poziomie takim edukacyjnym też staramy się coraz bardziej tutaj tą naszą ofertę rozszerzać, prowadzić szkolenia i spotkania dla osób.
A ile w tej chwili jest osób pod waszą opieką?
Aktualnie na pobycie dziennym mamy 39 dzieci. Mamy też około 100 osób, ponad 100 osób, takich pacjentów ambulatoryjnych, którzy przychodzą tylko na poszczególne zabiegi. I mamy grupy popołudniowe dla bardzo małych dzieci, taką grupę wprowadzającą, tak zwana grupa rodzic z dzieckiem, a także grupę dla osób dorosłych.
No to spora liczba. A na czym polega ta właśnie wasza terapia?
Nasza terapia jest wieloprofilowa. Tak jak tutaj pani doktor już powiedziała, mamy do czynienia z uszkodzeniem mózgu. Uszkodzeniem, które jest niepostępujące, ale ono nie jest niezmienne. To taka troszeczkę zaczarowana formułka, której się uczymy się właśnie ucząc się o tym, czym jest mózgowe porażenie dziecięce. A chodzi właśnie o tą plastyczność mózgu. O to, że mimo tego, że te neurony są uszkodzone, to możemy wypracować pewne funkcje. I na tym polega nasza terapia. Swoją złożonością i próbą podejścia gdzieś od różnych stron staramy się, aby to dziecko od jak najwcześniejszego wieku uczyło się tych funkcji, których nie może posiąść w sposób naturalny.
To o szczegółach jeszcze trochę powiemy więcej później, ale wiem, że potrzebujecie teraz pomocy, żeby poszerzyć swoje możliwości terapeutyczne.
Tak, jesteśmy teraz na etapie wyposażania sali doświadczenia świata. To jest taka magiczna sala, która pozwala z jednej strony się zrelaksować, wyciszyć, rozluźnić, więc warunki w niej panujące są bardzo sprzyjające, a z drugiej strony cały czas prowadzimy tam terapię. Te wszystkie zajęcia, które się tam odbywają, są bardzo celowane i mają na celu rozwijanie też tych funkcji właśnie poprzez zmysły. Przez wzrok, słuch, dotyk, węch, położenie ciała, przez zmysł smaku.
A na jakim etapie powstawania jest ta sala doświadczenia świata?
Ta sala istnieje i funkcjonuje, natomiast teraz zwracamy się tutaj do Państwa z gorącą prośbą. Dzięki Państwa wsparciu mamy nadzieję ją dowyposażyć, ponieważ niektóre sprzęty, no niestety, ale już nam się wysłużyły i po prostu nie działają, mimo że wiemy, że miały świetne funkcje terapeutyczne. Łóżko wodne, które też no, w tym momencie jeszcze jest, ale też już było parokrotnie przebite i no, nie nadaje się do dalszej naprawy. Także w momencie dalszych uszkodzeń po prostu będziemy musieli je wyrzucić, a też spełnia świetne funkcje.
I właśnie dlatego za niespełna tydzień, bo w poniedziałek w Polskim Radiu Białystok będzie maraton śmiechu, czyli pękamy ze śmiechu w jasnym celu. A tym jasnym celem dokładnie będzie właśnie sala doświadczania świata. Mamy nadzieję, że hojność naszych słuchaczy i mieszkańców regionu będzie duża. W związku z tym wasze możliwości będą także dużo większe. Dziś w jasnym celu mówimy o mózgowym porażeniu dzieci. A jeśli chodzi o jasny cel, to stowarzyszenie, które właśnie zajmuje się terapią, opieką nad dziećmi z tą grupą zaburzeń. Jakie są w ogóle objawy mózgowego porażenia dziecięcego, pani doktor?
Objawy dotyczą przede wszystkim zaburzeń ruchu. Ruchu postawy, koordynacji. To są zaburzenia napięcia mięśniowego. Zaś oczywiście to nie tylko to.
To są małe dzieci, bardzo małe dzieci, więc to bardzo trudno jest zauważyć te napięcia i te w ogóle sytuacje.
Przede wszystkim diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego staramy się nie stawiać przed ukończeniem pierwszego roku życia. Mimo, że widzimy czasami wcześniej różne nieprawidłowości. Wiąże się to też z tą plastycznością mózgu, o której wspominałam, gdyż nieraz włączenie odpowiedniej terapii, rehabilitacji no zdecydowanie poprawia funkcjonowanie tych dzieci i takiego rozpoznania ostatecznie nie musimy stawiać. Zaś na pewno niepokojące są zaburzenia napięcia mięśniowego, więc te dzieci, które rodzice określają takie bardzo spięte, które jest kłopot z ubraniem tego dziecka, ale również dzieci, które mają obniżone napięcie mięśniowe, budzą niepokój. To jest wszelka taka chaotyczna czynność ruchowa. To są oczywiście dzieci, które nie osiągają tak zwanych kamieni milowych, prawda, więc tutaj ten rozwój ich się spóźnia.
Te kamienie milowe, to co to jest?
Są to takie główne umiejętności, a więc trzymanie głowy, siedzenie, raczkowanie, samodzielne chodzenie. Również zwraca uwagę, no ta sfera też psychomotoryczna, zresztą w ogóle do trzeciego roku życia mówimy o rozwoju psychomotorycznym, nie oddzielamy tych funkcji, a więc brak kontaktu wzrokowego, prawda, jakiś nadmierny niepokój, często te mniejsze dzieci, pierwszymi takimi objawami są właśnie takie zaburzenia emocjonalne, nadmierny płacz czy wręcz krzyk mózgowy. To są trudności z nakarmieniem tego dziecka. To są wszelkiego rodzaju asymetrie utrzymujące się po tym okresie fizjologicznej, asymetria, więc po ukończeniu trzeciego miesiąca życia. To wszystko już powinno wzbudzić niepokój i zawsze na pewno lepiej takie dziecko pokazać do kontroli.
A taki przykład tych asymetrii jakiś może pani podać?
To jest zwyczajne układanie takie, na przykład jak to rodzice mówią, że dziecko się układa w literkę C. To jest dziecko, które cały czas trzyma głowę w jednym kierunku, prawda, mimo prób jakiegoś odwracania. To są dzieci, które mają tendencję do odgięciowego takiego układania się, a więc z kolei robienie tak zwanego takiego mostka, prawda. Także takie przede wszystkim pierwsze te niepokojące objawy.
A kto może zauważyć najszybciej takie właśnie objawy, no, zachowania, które mogą wskazywać, że trzeba w tym kierunku przynajmniej zbadać?
jeżeli mnie niepokoi, to rodzica, bo jeżeli jest to kolejne dziecko w domu, prawda, no to rodzice z reguły widzą tą różnicę w rozwoju w porównaniu z rodzeństwem. Zaś no pierwszą taką osobą, która powinna to wychwycić, jest lekarz rodzinny, który dziecko widzi przy wizytach profilaktycznych z racji szczepień, czy nawet ze zwykłych chorób, z którymi trafia rodzic do POZ-u.
No tutaj rozmawialiśmy, że dzieci często krzyżują nogi podnoszone do góry, że chodzą na palcach. Jakie jeszcze mogą mieć takie no, symptomatyczne zachowania, które mogą wskazywać, że w tym kierunku warto jednak
dzieci przede wszystkim, które się opóźniają i dzieci, które nie trzymają głowy po ukończeniu trzeciego miesiąca życia, dzieci, które w odpowiednim czasie nie zaczynają pełzać, czy nie siedzą samodzielnie, mimo że są w wieku, którym już powinny to robić.
A dlaczego tak ważne jest, żeby jak najszybciej jednak zdiagnozować, albo przynajmniej próbować zdiagnozować, czy mamy do czynienia z mózgowym porażeniem dziecięcym?
Dlatego, że im wcześniej rozpoznamy, tym wcześniej włączymy odpowiednią terapię. Wiadomo, że wcześniej terapia włączona daje lepsze efekty niż dziecko, które już wytworzyło nieprawidłowe wzorce ruchowe, bo miało swoje ograniczenia. Więc ten czas włączenia terapii na pewno ma bardzo duże znaczenie.
A czy może być taka sytuacja, że rodzic się przyzwyczaja do tego, co robi dziecko i nie zwraca za bardzo na to uwagi? Natomiast lekarz rodzinny, do którego się przyprowadza, jeżeli nie zostanie uczulony, to też może nie zauważyć. Co szybciej zauważy? Znaczy, kto szybciej zauważy? Czy lekarz, czy rodzic, niektóre właśnie zachowania, które mogą świadczyć o tym, że mamy do
czynienia? To bywa bardzo różnie. Rzeczywiście może być tak, jak pan mówi, że rodzic nie widzi nic złego, bo tak jego dziecko uważa, że się rozwija. I często też zwalane to jest na, że dziecko jest, prawda, nieco otyłe, prawda, więc dlatego mniej się porusza, że to jest na przykład chłopiec, a chłopcy z reguły się później rozwijają. Niektórzy rodzice też wypierają, że jest z ich dzieckiem coś jest nie tak i
bo nie chcą tego przecież.
Dokładnie,
no, tego nie
dokładnie
chce.
Ponieważ mają obawę, że może coś będzie, więc lekarz rodzinny powinien takie rzeczy wyłapać, prawda?
A czy mogą być jakieś inne przyczyny powstania takich objawów, które mogłyby się kojarzyć z mózgowym porażeniem dziecięcym?
Zaburzenia napięcia mięśniowego są dosyć częste i występują u wielu dzieci. Nie u wszystkich oczywiście doprowadzą do rozpoznania mózgowego porażenia dziecięcego. Wiele zespołów genetycznych daje opóźnienie rozwoju i objawy czy zwiększonej spastyki, czy wiotkości. Wady mózgu również. Także jest to tylko grupa objawów, jak wcześniej wspominaliśmy.
Neurolog dziecięcy dr Barbara Kiryluk ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel, a także fizjoterapeutka Monika Leciewicz-Chryciuk są gośćmi naszego dzisiejszego programu. Co należy zrobić w przypadku, kiedy zauważymy objawy, które mogą świadczyć o mózgowym porażeniu dziecięcym u naszego podopiecznego?
Na pewno takie dziecko powinno być skierowane do poradni neurologicznej, gdzie neurolog zweryfikuje podejrzenia lekarza rodzinnego bądź rodzica odnośnie rozwoju tego dziecka. Jeżeli rzeczywiście będą w badaniu niepokojące objawy, to na pewno neurolog skieruje takie dziecko na rehabilitację. A także zaplanuje, jeżeli ten rozwój będzie niepokojący, pogłębienie diagnostyki neurologicznej.
Nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć szczegółowo, ale przynajmniej w skrócie, jak lekarz, neurolog właśnie ocenia, czy mamy do czynienia z porażeniem mózgowym, czy nie, w jaki sposób?
Przede wszystkim na podstawie badania neurologicznego, badania zarówno ogólnej aktywności dziecka, jak również napięcia mięśniowego, odpowiednich odruchów, które są typowe dla danego wieku. Takiego ogólnego funkcjonowania dziecka. Przede wszystkim na podstawie takiego obrazu klinicznego. Nie mamy żadnego medycznego testu, żeby wykonać, pobrać krew i powiedzieć tak, to dziecko ma mózgowe porażenie albo my to wykluczamy. To jest też dłuższa obserwacja. Na pewno na podstawie jednej wizyty w gabinecie neurologa nikt takiego rozpoznania nie postawi. My owszem, nieraz są dzieci na tyle zaburzone w rozwoju, że możemy to podejrzewać, zaś na pewno na podstawie jednej wizyty takiego rozpoznania nie postawimy. To jest kilka spotkań w odstępie 4-6 tygodni, prawda, włączenie odpowiedniej stymulacji, zanim takie podejrzenie potwierdzimy.
No dobrze, to w takim razie, jeśli już potwierdzicie, że tak jest, to na czym polega leczenie? Czy jest jakaś pigułka, jakiś lek, specyfik?
Bardzo byśmy chcieli, ale niestety nie ma. Przede wszystkim głównym leczeniem jest rehabilitacja i to rehabilitacja tak szeroko pojęta. To nie są tylko ćwiczenia, prawda? To nie jest tylko, popularnie mówiąc, jak to niektórzy podkreślają, machanie rękami, nogami. To jest bardzo wieloprofilowe usprawnianie. Jeszcze wspomnę, że mózgowe porażenie dziecięce to nie są tylko objawy ruchowe. Bardzo często towarzyszą im inne problemy. Zarówno zaburzenia wzroku, słuchu. Wzroku zaburzenia ma około 50% dzieci. To jest ZES, to jest astygmatyzm, to jest krótkowzroczność. Około 25% dzieci z mózgowym porażeniem ma zaburzenia słuchu. Od 30 do 60% dzieci ma padaczkę, różnego typu rodzaje napadów to są duże problemy gastrologiczne przede wszystkim, z połykaniem, z żuciem, z refluksem, więc ta opieka, zaburzenia mowy bardzo częste u dzieci z mózgowym porażeniem, ta terapia jest naprawdę bardzo wieloprofilowa.
Na co dzień właśnie tą terapią zajmuje się pani Monika Leciewicz-Chryciuk, jest pani fizjoterapeutką. To na czym polega pani praca tak naprawdę?
Pomimo tego, że jestem fizjoterapeutą, to moja praca polega właśnie na tej holistycznej, całościowej terapii. Ponieważ na uszkodzenia ruchowe, na wszelkiego rodzaju dysfunkcje mamy bardzo dużo metod fizjoterapeutycznych, takich jak NDT Bobat na przykład, oczywiście masaże, przeróżne ćwiczenia, rozluźnianie tych przykurczonych mięśni. Dużo jest tych sposobów. Ale tak jak tutaj już pani doktor wspomniała, mamy do czynienia z zaburzeniem całościowym. Dlatego nasza terapia połączona jest przede wszystkim, my w jasnym celu tworzymy teamy, tworzymy zespoły terapeutyczne, które pracując ze sobą w stałym kontakcie, tą terapię prowadzą w sposób ujednolicony.
Te zespoły to tworzą specjaliści, a nie podopieczni.
Specjaliści, tak, fizjoterapeuta, pedagog, logopeda, neurologopeda, psycholog, to wszystko.
A odżywianie, bo tutaj pani doktor wspomniała, że też jest istotne i że też jest trudne czasem.
No muszę przyznać, że u nas niestety jeszcze dietetyka nie ma. Mhm. Być może to się z czasem zmieni. Natomiast, no tak jak mówię, tak spotykając się, ustalamy wspólnie terapię, którą prowadzimy wszyscy razem, jednym frontem. Więc działamy zarówno pod względem ruchowym, pod względem edukacyjnym, też pod względem komunikacyjnym, ponieważ nasza terapia dzieci ze złożonymi dysfunkcjami, ze złożoną niepełnosprawnością bardzo odbiega od terapii takiej szeroko pojmowanej. My musimy skupić się na bardzo małych krokach, na małych rzeczach, które dla niektórych są tak bardzo oczywiste, na przykład samoobsługa. Uczymy dzieci korzystania z toalety, uczymy ich mycia rąk, jedzenia, trzymania tego widelca czy łyżki. Też nasza praca polega na szukaniu ułatwień, sposobów, w jaki możemy pomóc dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie ten widelec utrzymać. Nie pracujemy z nim, żeby za wszelką cenę trzymało ten widelec, kiedy wiemy, że jest to dla niego wysiłek ponad jego możliwości, tylko staramy się znaleźć jakieś takie ułatwienie, które pozwoli mu ten widelec trzymać, na przykład właśnie pogrubiona rączka. Skupiamy się też bardzo na komunikacji alternatywnej. To jest też niezwykle ważne, ponieważ kiedy dziecko...
Czyli jak słabo mówi, to może pokazać, tak?
Tak, dziecko, które nie jest w stanie się wypowiedzieć, które nie może powiedzieć tego, co czuje, mimo że w środku, w sobie to czuje i bardzo chciałoby się uzewnętrznić z tego, więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak duża frustracja musi być w takiej osobie. Dlatego też, bazując na znanej nam wiedzy, staramy się, wprowadzając czy system gestów, czy system obrazkowy, tworzymy strategię dla każdego dziecka indywidualną, dostosowaną do jego potrzeb i możliwości. Strategię komunikacyjną, dzięki której to dziecko może nam przekazać to, co czuje, to, czego potrzebuje.
To pani doktor chciała jeszcze coś dodać?
Ja jeszcze chciałam dodać, że ta terapia jest planowana tak naprawdę dla każdego dziecka indywidualnie, bo każde dziecko ma inny potencjał rozwojowy, wynikający też z różnego uszkodzenia tego mózgu, prawda? I u jednego, prawda, walczymy o pierwsze samodzielne kroki, a u innego o to, żeby na przykład prosto siedziało właśnie. Także na pewno bardzo zindywidualizowana jest ta terapia.
Ale czy można w ogóle wyleczyć w jakiś sposób?
Można jak najbardziej zbliżyć to funkcjonowanie. Tak, rodzi się pytanie, no bo tak jak już mówiliśmy, MPD ma 1000, 1000 twarzy tak naprawdę. Każdy przypadek jest inny, ponieważ mamy do czynienia z uszkodzeniem mózgu. Pytanie, jak duże jest to uszkodzenie? Bo możemy mieć osobę z MPD, która normalnie funkcjonuje, nawet może nie być zdiagnozowana, ponieważ jest to tylko i wyłącznie jakiś drobny deficyt na przykład w obrębie ręki. A możemy mieć osobę ze znaczną niepełnosprawnością, z bardzo dużym ograniczeniem ruchowym, z niepełnosprawnością intelektualną. I tutaj w zależności od tego, jaki mamy ten obraz kliniczny i jak ta osoba funkcjonuje, w taki sposób dostosowujemy terapię.
No tutaj wspomniała pani doktor, że nie ma pigułki magicznej, ale niektóre leki trzeba jednak stosować, bo są przecież schorzenia, które współtowarzyszą.
Znaczy powiem jeszcze, że mózgowego porażenia dziecięcego wyleczyć jako tako. Nie można, że dziecko ma rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce, a za parę lat już możemy powiedzieć, że ono nie ma mózgowego porażenia. Ono może świetnie funkcjonować jak na swoje uszkodzenie, może się poprawić bardzo jego funkcjonowanie, zaś ono nadal będzie miało mózgowe porażenie dziecięce. Zaś co do leków, no to stosujemy leki objawowe, prawda? Jeżeli dziecko ma padaczkę, więc wiadomo, że wymaga stosowania leczenia przeciwpadaczkowego. Jeżeli dziecko ma refluks żołądkowo-przełykowy, wymaga stosowania leku łagodzących ten refluks, prawda? Niektóre dzieci mają stosowane leczenie nootropowe, czyli takie poprawiające ukrwienie mózgu, które ogólnie poprawia i stymuluje ten mózg, prawda? Zaś na pewno nie ma leku na mózgowe porażenie dziecięce.
No a w jakich warunkach najlepiej prowadzić właśnie taką terapię? To też będzie zależne od jakiego mamy pacjenta, od tego.
Przede wszystkim pracujemy z dziećmi. A dziecko, każde dziecko ma tak naprawdę bardzo zbliżone potrzeby, bo dzieci chcą się bawić, muszą się czuć bezpiecznie, muszą się czuć akceptowane. I te warunki, właśnie te warunki musimy spełniać, dlatego nasza terapia jest prowadzona w taki sposób, no przedszkolno-szkolny, na grupach. Są zajęcia oczywiście indywidualne, ale są też zajęcia grupowe. I dbamy o to, żeby to środowisko było jak najbardziej przyjacielskie, a jak najmniej medyczne. Dlatego też no, dużą zaletą właśnie naszego ośrodka jest to, że wszystkie terapie, wszyscy specjaliści są na miejscu. Nie musimy jeździć, rodzic nie musi jeździć dzieckiem po różnych placówkach, tylko po prostu zostawiając je na cały dzień pod naszą opieką wie, że jego pociecha będzie miała zapewnioną kompleksową terapię ze strony różnych dziedzin. I tutaj właśnie też wracamy do tej sali doświadczenia świata, która w taki miły sposób zapewnia to poczucie i bezpieczeństwa, i wolności, i daje też możliwość bycia twórczym. Pozwala na to, żeby dziecko samo gdzieś pod naszą kontrolą, ale żeby samo prowadziło swoją terapię.
Wspomniała pani, że około 30 jest pod opieką stałą, czyli
39
osób. Pozostali dojeżdżają. O tym, dla kogo jaka terapia jest stosowana, to decyduje tak naprawdę ten zespół, który tworzycie tam ze specjalistów, tak?
Tak, oczywiście też pod kontrolą lekarza. Nasze panie doktor też są z nami w stałym kontakcie, także jesteśmy, wymieniamy się tymi doświadczeniami. I zespół spotyka się regularnie na tak zwanych teamach, czyli zebraniach, gdzie między sobą, a także wspólnie z rodzicami ustalamy cele terapeutyczne.
A czy rodzice mają tutaj, opiekunowie, też jakąś swoją rolę?
Oczywiście, że tak. Rodzic zawsze ma swoją rolę, zawsze jesteśmy otwarci na potrzeby rodzica. Staramy się słuchać też jego sugestii. Z drugiej strony mamy też swoje jakieś tam propozycje, które też są przez rodziców realizowane. Także to jest też bardzo fajne, że jest ta współpraca i że rzeczywiście darzymy się takim zaufaniem, że możemy wspólnie tworzyć tę terapię, bo rodzic jest bardzo ważnym, niezwykle ważnym elementem terapii.
Jest jakiś
dziecka.
Moment, w którym taka terapia może się już zakończyć, czy to jest przez cały czas?
No, tak naprawdę terapia jest ciągła, ponieważ kiedy osiągniemy jeden krok, to wykonujemy kolejny. Idziemy cały czas do przodu po to, żeby zdobywać jak najwięcej, żeby móc jak najwięcej. Oczywiście w tych przypadkach, kiedy możemy dojść do takiego stanu, żeby dziecko stało się niezależne i mogło na przykład pójść do szkoły integracyjnej czy do szkoły masowej, no to w tym momencie przechodzi tak do tej placówki.
A ile było takich przypadków? Pamięta pani?
Szczerze mówiąc, nie liczyłam. Zdarzają się, owszem, ale zdecydowana większość naszych dzieci to są dzieci, które są pod naszą stałą opieką i które rozwijają się razem ze stowarzyszeniem, albo raczej stowarzyszenie razem z nimi.
Czyli z tego wynika, że potrzeba działania tego stowarzyszenia jest cały czas coraz większa, bo
tak.
Czy w województwie my mamy jeszcze jakieś takie podobne ośrodki jak wasz?
Powstawały, natomiast nie jestem pewna, czy ośrodek w Supraślu powstał. Nasz niewątpliwie jest największy, no z największą historią, więc wydaje mi się, że nie ma.
Dzisiejsza audycja poświęcona jest mózgowemu porażeniu dziecięcemu, a wiąże się ono po prostu z problemami i z poruszaniem się. W jaki sposób możemy teraz pomóc dzieciom z grupy chorób, których właśnie tą wspólną cechą są zaburzenia dotyczące poruszania się?
Trochę sprostuję, tak jak już mówiliśmy, tak poruszanie się jest jednym z tych cech. Natomiast no, tutaj problem wynika z zaburzenia napięcia mięśniowego, który wpływa na wszystko inne. No i z tą niepełnosprawnością intelektualną. Jak możemy pomóc? Cały czas zbieramy, w tym tygodniu bardzo dużo na ten temat mówimy, więc odniosę się jeszcze raz do naszej sali doświadczenia świata, na którą teraz zbieramy pieniądze. Już niedługo, 26 czerwca, przez 12 godzin tutaj w Polskim Radiu Białystok odbędzie się Maraton Śmiechu, czyli Pękamy ze Śmiechu w Jasnym Celu. Program, w którym bardzo wielu gości z przeróżnych środowisk naszych białostockich będzie nas rozbawiać i będzie zachęcać do wpłacenia pieniędzy na jasny cel. A wpłat tych można dokonać przez naszą stronę internetową www.jasnycel.pl i tam wchodząc w odnośnik przekaż darowiznę można dokonać przelew online. Można będzie też wrzucać pieniądze do puszek w siedzibie Radia Białystok na ulicy Świerkowej, w Centrum Handlowym Oszoł na Hetmańskiej, także w serwisie Volkswagena i Audi na ulicy Wysockiego oraz bezpośrednio do nas, gdyż będziemy obecni w mieście, będziemy na rynku, będziemy w parku, także można będzie nas spotkać razem z naszymi podopiecznymi i tam wrzucić nam swój przysłowiowy grosik do puszki.
A czy jakiś charakterystyczny emblemat, czy strój, czy coś takiego będzie, gdzie można będzie, po czym można będzie was rozpoznać?
Oczywiście. Nasi pracownicy, wolontariusze mają koszulki z logo Jasnego Celu i także na pewno identyfikatory. Także puszki będą oznakowane, zaplombowane, więc nie będzie możliwości tak podszycia się. Każdy będzie miał swój identyfikator wolontariusza ze zdjęciem z pieczątką.
Zapytam tak z ciekawości, a ile tych pieniędzy chcielibyście uzbierać właśnie na ten pokój, tę salę doświadczenia świata?
Sala wymaga gruntownego remontu, tak, oprócz wyposażenia czy do wyposażenia. No też samo pomieszczenie już przez tyle czasu nie było remontowane, że wymaga tutaj remontu gruntownego. Także no nie będę ukrywać, im więcej, tym lepiej. Naszą taką wymarzoną kwotą byłoby 20 tysięcy.
Żeby się udało zebrać.
Żeby się udało zebrać, tak, żebyśmy mogli się wyremontować, wymienić ten sprzęt, który jest wadliwy i kupić trochę nowych sprzętów właśnie umożliwiających tę terapię.
A może
terapię.
Pani powiedzieć, gdzie w ogóle się mieści ta siedziba waszego stowarzyszenia?
Ulica Bukowskiego 4. To jest centrum miasta od ulicy Warszawskiej.
I jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to może tam zajechać, a może ktoś się znajdzie taki, kto chce ocenić, jakie są potrzeby i być może zechce wesprzeć bardziej konkretnie.
Ależ oczywiście, jeżeli tylko ktoś chciałby zobaczyć, jak pracujemy, serdecznie zapraszamy. Tylko myślę, że ze względów organizacyjnych jednak łatwiej będzie najpierw się umówić. Do
nas. Można do was zadzwonić i ewentualnie uzgodnić, kiedy można szczegóły tej wizyty dopracować. A jakiś telefon może pani podać? Do was?
Przykro mi, ale z pamięci nie. Zapraszam na stronę www.jasnycel.pl.
Dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi były doktor nauk medycznych Barbara Kiryluk, neurolog dziecięcy.
Dziękuję bardzo.
I fizjoterapeutka Monika Leciewicz-Chryciuk, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym Jasny Cel. Pani doktor też właśnie dzisiaj reprezentuje to stowarzyszenie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I wcześniejsze audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie są dostępne na stronie internetowej Radia Białystok. Sugestie dotyczące tematów kolejnych, niestety już powakacyjnych, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. To było ostatnie wydanie przed wakacjami. Za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz w tym programie. Do usłyszenia po wakacjach.